Do czytania.
Do czytania.
Do czytania.
Do czytania.
On nie ma właściwie konkurenta, nie tylko w poezji dwudziestolecia międzywojennego, która jest niezwykłym okresem w dziejach polskiej poezji. Nigdy nie było tylu talentów, tylu wybitnych poetów, tylu wybitnych wierszy powstałych w tak krótkim czasie. Była to niezwykła erupcja, która potem już nie miała swojej kontynuacji. Podobnie jak wiek XIX był inny, dlatego że w wieku XIX mieliśmy wieszczów i epigonów. Wspaniałych poetów, którzy tworzyli, no, mówiąc niemodnie, wiekopomne dzieła. Teraz tych dzieł nie ma, co prawda, w spisach lektur, ale są wiekopomne, wieki się upomną o te arcydzieła i masę ludzi piszących w podobnym stylu, zniekształcających, upraszczających i właśnie trywializujących choćby ballady mickiewiczowskie. Natomiast w okresie dwudziestolecia międzywojennego powstało kilka rywalizujących ze sobą ośrodków poetyckich, gdzie pojawili się bardzo wybitni poeci. No jednym z tych kilku ośrodków poetyckich, który zrewolucjonizował poezję polską, był Lublin. Awangarda lubelska to było zjawisko zupełnie wyjątkowe, bo nie dało się go porównać ani z Żagarami Wileńskimi, ani z awangardą krakowską. Oni pozostawali w konflikcie, chociaż rzeczywiście się znali i odwiedzali i przyjaźnili poeci z tych trzech środowisk. I teraz każda z tych propozycji, ja pomijam Skamandra warszawskiego, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast w gruncie tej nowatorskiej poezji, po nieudanych eksperymentach futurystów, ekspresjonistów polskich i tak dalej, zostały te trzy ośrodki, które miały program przebudowy języka poetyckiego, stworzenia nowej poezji, która zdaniem twórców zaangażowanych w ten proces byłaby bardziej adekwatna do wyzwań współczesności. Poprzestańmy tylko na takim sformułowaniu. I Lublin grał tu pierwsze skrzypce. Te korzenie lubelskie kazały mi nauczyć się już w dzieciństwie, jak wielkim poetą był Józef Czechowicz. Bo w moim domu był rodzaj kultu poezji Czechowicza. Czytano na głos. Mama czytała, wcześniej była recytatorką zawodową. Ojciec czytał te wiersze i interpretował. W związku z tym nie były to oczywiście jedyne wiersze i jedyny autor przypominany w naszym domu, ale ja sobie Czechowicza bardzo, bardzo dobrze zapamiętałem ze względu na niezwykłość tej emocji i tej atmosfery, która się z tą poezją nieuchronnie wiąże. Potem można drążyć, dlaczego to jest takie niezwykłe. Bo Czechowicz jest rzeczywiście niepowtarzalny. Rzeczywiście jest niepowtarzalny. On jest zawsze jakiś pełniejszy, głębszy, bardziej wieloznaczny, bardziej umykający interpretacją niż Przyboś z jednej strony, czy Miłosz z drugiej. Przepraszam, trochę pluję w swoje gniazdo, bo w Krakowie powiedzieć, że Miłosz nie był tak największy z największych, to jest herezja. To można być usuniętym z uniwersytetu. Ja wychowałem się jako polonista na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie Czechowiczem się nie zajmowano. Tam był kult Miłosza. Nawet nie bardzo można było się zajmować Różewiczem, który, jak wiadomo, jest nihilistą. W związku z tym nie warto się nim zajmować. To się przenosiło niestety na takie wewnątrz polonistyczne spory, ale od razu powiem, że nikomu nie przeszkadzało, że ja się Czechowiczem zajmowałem, jego dramatami. To nie jest tak, że zostałem za to potępiony, pod warunkiem oczywiście, że tylko cytuję, co Miłosz wypisywał o dramatach Czechowicza. Ale to jest oczywiście nieistotne, co tam poloniści, jakie sobie hierarchie ustawiają, bo wiemy z ostatniego półwiecza, że te hierarchie się radykalnie zmieniają. To nigdy nie jest ustawione raz na zawsze. No, już nie czytamy tak Iwaszkiewicza jako poety, jak czytało się jeszcze za moich szkolnych lat. Już nie umieszczamy go tak wysoko. Pewnie ze szkodą dla samego Iwaszkiewicza, ale te oceny się bardzo zmieniły. Natomiast ja uważam, że Czechowicz ma swoje odrębne miejsce, nie zostanie nigdy podważone ze względu na to, co on potrafił zrobić z językiem poetyckim. Bo dla niego głównym problemem był ten język poetycki. On uchodzi za poetę, który zapisywał wizje senne, prawda? Tak sobie notował, co mu przepływało, to zapisywał, a to jest rażąca nieprawda, bo to są wiersze bardzo precyzyjnie skonstruowane. on się posługuje techniką oniryczną, ale w znaczeniu techniki właśnie, czy umiejętności wykorzystywania tego zjawiska, natomiast on nie poddaje się jakimś obrazom, które recytuje do magnetofonu, a potem przepisuje i zanosi do redakcji, tylko on całymi dniami, tygodniami pracował nad linijką takiego wiersza powstałego w konwencji onirycznej. I rezultaty tej pracy my podziwiamy, bo to jest naprawdę doskonale skonstruowane. Doskonale skonstruowane. I on tym się różnił, na przykład, już zostawię Miłosza, od awangardy krakowskiej, od Przyłosia i Pipera, że on szalenie cenił tradycję poetycką. U niego tradycja poetycka, do której się odwołuje, którą przywołuje między innymi ballady Mickiewicza, to jest bardzo przetworzona tradycja, bardzo zmieniona, on ją interpretuje po swojemu, ale jednak jest obecna. U Przybosia tej tradycji nie możemy zobaczyć, bo Przyboś był rewolucjonistą, który chciał zniszczyć całą przeszłość literacką. Wszystkie te hamuły poezji wyrzucić na śmietnik historii. Po wojnie się zreflektował, no ale wtedy wyrzucano jego kolegów z kart historii, których próbował bronić. Ja nie podważam pozycji Przybosia z kolei, bo to nie jest moim zamiarem, nie o to chodzi, tylko chodzi mi o to, jak niezwykłym poetą był Czechowicz, który z jednej strony stawiał maksymalne wymagania nowej formie poetyckiej, nowemu językowi poetyckiemu, a z drugiej strony zanurzał te swoje eksperymenty, takie nazwijmy, literackie, w bardzo gęstym sosie tradycji i każdy, kto ma wykształcenie polonistyczne i interesuje się poezją, potrafi to czytać wielopiętrowo. U Przybosia tego nie znajdziemy, zwłaszcza tego młodego Przybosia. Nie ma tego. On po prostu chciał, tak jak wszyscy rewolucjoniści, zburzyć to, co zastane i zbudować zupełnie nowe. To taka utopia jednak obowiązywała, nie tylko w Związku Radzieckim. Próbowano po prostu zbudować nową sztukę, żeby w ten sposób wychować nowego człowieka. Zatem były szlachetne intencje artystów, ale to się oczywiście nie mogło ziścić. Mnie się wydaje, że to bogactwo tych dokonań, osiągnięć Czechowicza jest fascynujące, bo to jest poezja dialogiczna na bardzo wielu poziomach. Sam podmiot mówiący, pisany w strukturze tych wierszy, jest podmiotem rozszczepionym. Jest podmiot konstruujący wypowiedź, zaznacza swoją obecność, nawet tam wtrąca uwagi w różnych fragmentach wiersza, że o tym zapomniał, że to o tym niepotrzebnie pisze, a równocześnie do głosu dochodzi podmiot rejestrujący te wszystkie wrażenia przychodzące ze świata zewnętrznego. Więc już mamy dialog. Tego, kto rejestruje i tego, kto konstruuje. Przyłosia jest tylko konstruktor. Konstruktor, wyobraźni. Nie ma tego drugiego, jak gdyby, składnika. A jeżeli do tego dołożymy właśnie ten kontekst literacki, to powstaje kolejny dialog, bo ten podmiot nie panuje nad wszystkim, ponieważ dochodzi do głosu tradycja literacka, której on nie może się pozbyć, której nie może odrzucić, której nie może zanegować. Nie chce tego zrobić. I te wiersze Czechowicza właśnie są takie wielogłosowe, wielodialogiczne. Poza tym w te wiersze jest wpisana bardzo precyzyjna, też trudno uwierzyć, bo on nie studiował psychologii, nie studiował filozofii, a miał bardzo głęboką wiedzę, ten poeta właśnie, na temat najnowszych tendencji w psychologii i w filozofii. I on wpisał ten bardzo skomplikowany i złożony obraz świata, jaki wynikał ze studiów i psychologów, i filozofów tego czasu, kształt swojej poezji. Dla niego na przykład świat jest światem wielogłosowym. Nie jest światem chaosu, na którym nie można zapanować, tylko jest światem, skąd trafia do nas, do podmiotu, który pisze wiersze, ogromna ilość sygnałów, i ogromna ilość impulsów, z którymi trzeba sobie poradzić. I wszystko mówi dookoła. Nie tylko ta śmieć, która szepcze, ale on pisał czegoś wspaniałe wiersze, gdzie właściwie wszystkie elementy materialne otaczającego krajobrazu przemawiają do niego, wchodzą z nim w dialog, rozmawiają z nim. To jest fascynujące. I oczywiście jak my czytamy wiersze Czechowicza, to nie zawsze się zastanawiamy nad tym elementem wielogłosowości, ale to działa na nas, to do nas przemawia. To nie jest wypowiedź spłaszczona, uproszczona. To nie jest wypowiedź z tezą, gdzie wszystko da się sprowadzić do jakiegoś określonego punktu widzenia. To jest wszystko roztaczające, wielokształtny, wielokierunkowy imperatyw interpretowania świata w prostej formule kilkunastu, kilkudziesięciu wersów. To jest tak głębokie i tak wieloznaczne, że można nad tymi wierszami siedzieć i tylko je kontemplować. Znaczy bez tego nawet bagażu polonistycznego, teoretyczno-literackiego. Nie musimy tam liczyć. On też pod tym względem miał niesamowitą świadomość literacką. I czy tam jest dokładny jamb, czy tam jest jamb z pewnymi przekształceniami znaczącymi, który wprowadza pewien nieporządek w taką stukającą konstrukcję rytmiczną, ale to też jest czymś podyktowane. Bo ten nieporządek pojawia się wtedy, kiedy podmiot zaczyna mieć jakieś wątpliwości albo dociera do niego jakiś sygnał, który burzy jego poczucie panowania nad tym, co go otacza. I to nie jest przypadek. To jest skonstruowane, naprawdę. To jest bardzo precyzyjnie skonstruowane. Więc ja się nie dziwię, że ludzie lubią czytać Czechowicza. Bo to jest z jednej strony muzyczne, to jest z jednej strony takie płynne, te obrazy przepływają jeden w drugi i poziom emocjonalności tych wierszy jest bardzo wysoki i on oddziałuje na naszą wrażliwość w sposób usystematyzowany, ale za tym jest ciężka praca poetycka. To jest wszystko wykute w słowie, w języku. Często tak było, to nawet w niektórych wspomnieniach o Czechowiczu można znaleźć, że pojawia się taki element, nie wiem, czy to można nazwać lekceważeniem, ale element takiego pobłażania, że przyjechał taki chłopak z prowincji i zaczął pisać wiersze i wszyscy mu pomagali tak trochę z litości, że on sobie nie poradzi, że nie do końca potrafi, że tu mu poprawili, tam mu doradzili. No, naprawdę taki obraz Czechowicza rysuje się z bardzo wielu wspomnień starszych od niego kolegów, którzy też terminowali w literaturze. Jest bardzo niesprawiedliwy. Jest bardzo niesprawiedliwy, bo wystarczy poczytać różne wypowiedzi Czechowicza, które były zebrane w takim tomie Wyobraźnia stwarzająca. No to jest strasznie świadomy poeta. To jest poeta tak świadomy swego warsztatu, wyzwań, jakie stoją przed poezją, tak świadomy tego, co się dzieje w poezji europejskiej, nie tylko lubelskiej, czy krakowskiej, czy wileńskiej. On miał tę świadomość bardzo wyrafinowaną, a posiadł ją jako samouk. Z listów Czechowicza do mego ojca pojawia się zachęta, żeby mój ojciec słuchał radia. On pisze o tym, niech pan posłucha radia, niech pan posłucha w radiu tego i tego. Radio go ogromnie fascynowało, był w tej radzie programowej. Zresztą Miłosz w swoich wspomnieniach o Czechowiczu pisze, że w bardzo trudnej był wtedy sytuacji życiowej i finansowej, nawet miał duże długi i właśnie ta pozycja w radiu go z powrotem przywróciła jakiejś normalności, więc, ale dobrą rolę spełniał w tym radiu, bo po prostu się tym fascynował. Ja mam w księgozbiorze książkę Hulewicza, Teatr Wyobraźni i to jest ta książka, do której przeczytania Czechowicz zachęcał mego ojca. To nie jest książka od Czechowicza, no ale tak przetrwała jako po prostu element ciągu inspiracji. Ciekawa rzecz, Czechowicz Niegodnego i Godnych wydrukował tuż przed wojną komedii u Józefa Maślińskiego, z którym kiedyś rozmawiałem o Czechowiczu. On miał też taki lekceważący stosunek do Czechowicza. Zupełnie tego nie rozumiem. Bardzo zacna postać. Ja mówię, bo wie pan, bo wszystkie dobre wiersze Czechowicza to te, które sam poprawiłem. Oczywiście to jest absurdalna opinia, bo mamy rękopisy w Muzeum Czechowicza i tam nic Maśliński nie napisał. No ale coś takiego było, na szczęście poezja się broni sama i w ogóle twórczość i osoba Czechowicza broni się sama. Ja myślę, że wszyscy czegoś zazdrościli Czechowiczowi, że on potrafił być sobą, potrafił być inny i potrafił mieć taki rezonans. A to przecież byli wszystko jego konkurenci poetyccy. Maśliński też pisał wiersze. To wszyscy byli jego konkurenci i uważali, że piszą lepsze wiersze i zadawali pytanie, ale dlaczego to się tak nie podoba? W tych opiniach jest zawsze ten podtekst konkurencyjności i poczucia niezasłużonej porażki. Wracając do Maślińskiego, no wydrukował w czasopiśmie Komedia, o czym wszyscy zapomnieli po wojnie, bo Niegodnego i Godnych. Wydrukowano jako pierwodruk dialogu i potem Tadeusz Kłak, jak wydawał pierwszą wersję utworów dramatycznych, też tego nie wiedział. Ale dlaczego ja tyle opowiadam o tym pierwodruku? No bo skoro to wyszło w tym czasopiśmie Komedia, które było czytane w przez środowisko teatralne także w Krakowie, to Kantor miał dostęp do tego tekstu, bo inaczej przecież by tego nie mógł wystawić. Miał dostęp do tego tekstu, zwłaszcza, że po wojnie, po 1945 roku do Krakowa przyjechał Józef Maśliński. Może z egzemplarzami komedii, bo został przecież z Wilna wysiedlony, tak jak bardzo wielu Polaków. Wielu trafiło do Gdańska czy Wrocławia, ale akurat część przyjechała do Krakowa. Więc Kantor dostał ten tekst nie bezpośrednio od Maślińskiego, tylko od Tadeusza Kwiatkowskiego, który był takim sprawcą wieczoru poświęconego Czechowiczowi. On też uważał, że to wielki poeta i trzeba go przypomnieć, trzeba go uczcić zaraz po wojnie. I przygotował właściwie wieczór recytacji wierszy Czechowicza z członkami kursów recytatorskich, jakie wtedy się odbywały w Krakowie, pracowali nad tymi wierszami, te wiersze były recytowane. A przy okazji zainteresował Kwiatkowski, który znał się z Kantorem z czasów okupacyjnego Teatru Niezależnego, zainteresował tym dramatem. Kantor się tym dramatem zachwycił. Uważał, że to jest doskonały dramat. On go z uporem nazywał Misterium. Podtytuł Czechowicza brzmi Moralitet. Kantor nazwał to Misterium w tramwaju. Nie pod tym tytułem to było wystawiane, ale tak o tym zawsze mówił Kantor. Sam widziałem, że teczki z materiałami do tej inscenizacji tak opisywał, Misterium w tramwaju. Co więcej, jak na początku lat 60. pisał z Paryża do Lilii Krasickiej, wspaniałej postaci w dziejach teatru, tylko dwa Kantora, bo grała i balladynę w okupacyjnej balladynie, a potem grała staruszka nieobecnego w pierwszej ławce w umarłej klasie i wuja Stasia z Wielopola. No niezapomniane kreacje, ważna bardzo postać w teatrze Kantora. Otóż jak Kantor do niej pisał, obiecywał, że wydrukuje książeczkę poświęconą swoim najważniejszym spektaklom. Okupacyjnemu powrotowi Odysei okupacyjnej balladynie, Misterium w tramwaju, Mątwie i W Małym Dworku, bo to był początek lat 60. Nie mógł tych następnych spektakli jeszcze wymieniać. Ale to był jeden z najważniejszych spektakli dla niego w jego drodze twórczej. I ja powiem szczerze, wpadłem w sidła Kantora przez Czechowicza. Dlatego, że prowadząc w latach 70. poszukiwania różnych materiałów do tej historii inscenizacji dramatów Czechowicza, mogłem wtedy jeszcze dotrzeć na przykład do całej obsady Czasu Jutrzennego. Wszyscy żyli jeszcze w Warszawie i wszyscy pamiętali ten spektakl, bardzo dobrze go pamiętali. Na nich też zrobił ogromne wrażenie od strony aktora. Białszczyński tylko, tak, to, który sam był wielką gwiazdą przecież i kina, i teatru, to nie chciał o tym rozmawiać, może to nieważna rola. Ale pozostali wszyscy bardzo cierpliwie mi tłumaczyli, pomagali zrozumieć, jakie były założenia inscenizacji, jaki był styl recytacji. Także z tego skorzystałem. No ale nie mogłem nie trafić do Kantora. I teraz Kantor się tak ogromnie ucieszył, że ktoś się interesuje jego spektaklem, który on uważa za bardzo ważny, a nikt się nim nie interesuje. Kantor w ogóle miał obsesję, że się nikt nim nie interesuje. Ciągle o tym mówił. Że poświęcił mi strasznie dużo czasu na rozmowy w Krzysztoforach przy legendarnym stoliku Grupy Krakowskiej o tym przedstawieniu. I przyniósł mi swoje rysunki. Przyniósł mi fotografie, jakie przechowywał w swoim archiwum, swoje notatki i godzinami ze mną o tym rozmawiał, bo dla niego to był naprawdę bardzo ważny spektakl. I teraz ja o tym opowiadam, dlatego że jak pozostaniemy przy takiej ocenie, że dramaty Czechowicza nie mogły odnieść sukcesu w teatrze, to Kantor temu zaprzecza. Kantor temu zaprzecza, dlatego że Niegodzien i Godni, wystawiony w 1945 roku, są świetnie w Krakowie odebrane i zapamiętane, a po drugie sam Kantor uważał, że to jest dla niego ważna manifestacja artystyczna. Ale może dlatego, że to jest najbardziej surrealizujący czy surrealistyczny z tych dramatów na drodze poszukiwań Czechowicza i dlatego tak współbrzmiał z wyobraźnią teatralną Kantora, który wtedy też był pod ogromnym wpływem nadrealizmu. Czechowicz. On stworzył zjawisko tak odrębne i niepowtarzalne, że poddające się oczywiście jakimś próbom naśladownictwa, będące źródłem też inspiracji dla innych, no ale to nie mogło ewoluować w stronę pewnego stylu poezji polskiej na następne dziesięciolecia. To było niemożliwe. To było zjawisko zbyt wyjątkowe, zbyt związane z osobowością Czechowicza i z czasem w jakim tworzył. Świat się zmienił, Czechowicz zginął tragicznie i ciągu dalszego nie było. Bo ten wybór wierszy poetów lubelskich to była taka inicjatywa polityczna. Ówczesne władze chciały koniecznie, to wynikało z doktryny komunistycznej, żeby młodzież poszła na barykady i stanęła walcząc o nową Polskę, tą tak jak ją oni rozumieli. Zresztą to jest taka jedna bardzo dramatyczna rzecz, nie zawsze odnotowywana. Ojciec został wybrany do zarządu tymczasowego Związku Zawodowego Literatów Polskich na początku września 1944 roku. Bo władze zwołały przy pomocy Przybosia, Jastruna, Warzyka, tak, no Warzyk musiał być. Mego ojca wybrano do zarządu, dlatego że on też przyszedł, został zaproszony na spotkanie pisarzy, których znał jeszcze sprzed wojny, więc przyszedł. Wybrano go do tego zarządu i ogłoszono wszemi wobec, że oto jest nowy zarząd nowego ludowego, no myślę, Związku Literatów Polskich, tylko że później już nikt nie pisze o tym, co jest udokumentowane, że ojciec złożył rezygnację 3 dni po. Bo zobaczył, po co to zostało stworzone, że to jest taka fasadowa impreza. Ten wybór wierszy poetów lubelskich też był imprezą fasadową, kierowaną przez Przybosia. Ja nie potępiam Przybosia za to. On właściwie zgodnie ze swoim sumieniem rewolucjonisty literackiego włączył się w rewolucję społeczną i z jego inicjatywy powstało kilka tomików poetyckich drukowanych w Zamościu zresztą, nie w Lublinie, gdzie między innymi był tomik Przybosia, Giastruna i wybór wierszy poetów lubelskich. To było po prostu, i to było oczywiście finansowane przez resort kultury i sztuki PKWN. Więc to nie była żadna manifestacja jakiejś wspólnoty młodych poetów, to raczej była realizacja pewnej koncepcji politycznej, pewnej wizji i to nie miało żadnej kontynuacji, bo oni się wszyscy rozpierzchli i zresztą oni i przed wojną nie tworzyli żadnej wspólnoty. To bardzo ładnie o tym opowiada Julia Harcik w swoich wspomnieniach. Jakoś często wraca do tamtego czasu, tych lat 30. Jest mi bardzo miło, że mego ojca nazywa postacią legendarną w tamtym czasie. Że był po prostu postacią legendarną w środowisku tych młodych poetów, bo on jedyny znał poetów awangardowych. W tej książce zresztą jest takie sławne zdjęcie, znaczy ono jest sławne nie dlatego z Miłoszem, nie dlatego, że mój ojciec na tym zdjęciu jest, tylko że Miłoszowi prawie nic nie ocalało z czasów przedwojennych. Dlatego ten zdjęcie jest ciągle przedrukowywane przez moich kolegów zajmujących się Miłoszem. To jest takie zdjęcie na balkonie mieszkania doktora Cybulskiego, czyli ojczyma mego ojca, stoi Miłosz, a fotografem był Jan Żurakowski, też z tego środowiska w Słońce. Tu stoi mój ojciec, tu stoi moja babcia, która podpisała to zdjęcie na odwrocie. Miłosz, Jurek i Nora Jamnik, bardzo rasowy. I to bardzo rasowy podkreśliła, bo babcia kochała Jamniki. Ci młodzi poeci, oni się wzajemnie odwiedzali, wzajemnie wspierali, wzajemnie namawiali do tego, żeby tu publikować, tam publikować. I Miłosz do Lublina ciągle przyjeżdżał i ciągle przyjeżdżał z powodu Czechowicza. Zresztą w liście do mnie, który cytuję w tej biografii ojca, jeszcze z emigracji wtedy, napisał, że on we wrześniu 1939 roku przyjechał do Lublina szukając Czechowicza. I napisał do mnie tak, że gdybym go znalazł, pewnie podzieliłbym jego los. Bo on nie zdążył spotkać Czechowicza, a nocował wtedy w tym mieszkaniu mojego ojca. Bo jak tylko przyjechał do Lublina, to tam nocował. To było duże mieszkanie, 150 metrów pod dworcem, koło dworca. Tam teraz jest szpital kolejowy, czy był przynajmniej. Pełniło ono funkcję takiego salonu literackiego. Tam się odbywały spotkania, tam się odbywały właśnie dyskusje o poezji. Ojciec, on się dobrze zapowiadał jako poeta, co do tego nie ma wątpliwości. Niewątpliwie był bardzo utalentowany. Dlaczego złamał pióro w 1945 roku i potem nie napisał ani nie ogłosił żadnego wiersza. On właśnie nie prowadził dziennika i to tylko może być pole domysłów. I ja myślę, że to wynika z naturalnej ewolucji tej jego poezji, bo on szukał jakby swojej drogi pomiędzy awangardą reprezentowaną przez Czechowicza i awangardą krakowską. Stanisław Jaworski we wstępie do wydania Ballady o Łanach i innych wierszy mego ojca w wydawnictwie literackim tę dwubiegunowość opisuje i pokazuje, jak ta ewolucja zmierza bardziej w stronę awangardy krakowskiej w czasie okupacji, bo sytuacja okupacyjna, wszechobecnej śmierci i zagrożenia powodowała, że ojciec szukał jakby swojej nowej formy poetyckiej, która bliższa byłaby jego doświadczaniu tego okrutnego tego świata. No i nie doszło do syntezy. Nie doszło do syntezy, do połączenia tych obu tendencji. Choć jak pisze Jaworski, to nie jest moja opinia, najciekawsze wiersze z tamtego ostatniego czasu wyraźnie zapowiadają tę syntezę. Ojciec wtedy mieszkał i pracował w Szkole Spółdzielczości Rolniczej w Nałęczowie. Tam brał udział w konspiracji batalionów chłopskich. Wykładał w tej szkole, uczył ortografii w Szkole Spółdzielczości Rolniczej, ale tak naprawdę uczył literatury polskiej, co było nielegalne z punktu widzenia niemieckiego prawodawstwa obowiązującego na okupowanych ziemiach polskich. No i był zaangażowany w redagowanie gazet takich na powielaczu, gazetek podziemnych. Bardzo był w to zaangażowany. I jeszcze mieli radio, co też było przestępstwem z punktu widzenia Niemców, które mój ojciec obsługiwał. Prowadził na słuch Londynu i potem te wiadomości z Londynu przepisywali i na powielaczu drukowali. Co chwilę ktoś ginął z tych jego przyjaciół zaangażowanych w sprawy konspiracji. Ta śmierć była naprawdę wszechobecna. Podobno, że on coraz mniej miał serca do tej swojej poezji uprawianej w stylu z lat 30. Natomiast wrócił do poezji już jako tłumacz po 55 roku, to jest bardzo wyraźna cezura. Zaczął tłumaczyć, najpierw przypomniał i wydrukował ponownie swoje przekłady poetów ukraińskich, których tłumaczył już przed wojną. W 37 roku debiutował jako tłumacz na łamach tygodnika Wołyń, wydawanego w Łódzku. A szefem działu twórczości w tygodniku Wołym był Józef Łobodowski. Także na zamówienie Józefa Łobodowskiego przełożył Kołysankę Bohdana i Ihora Antonycza. I to się ukazało właśnie w 1937 roku. To zresztą było sympatyczne, okazało się później sympatyczne, zaowocowało takim sympatycznym momentem, bo o tym przekładzie bardzo czczonego na Ukrainie Antonycza, choć zakazanego w czasach komunistycznych, o tym przekładzie ukraińscy poeci pamiętali i o tym, że ojciec po wojnie też te przekłady drukował. I mu zorganizowali we Lwowie 40-lecie pracy twórczej. Ojciec pojechał w oficjalnej delegacji do Lwowa i nie wiedział, że tam będzie obchodził jubileusz, który mu zorganizowali pisarze, poeci lwowscy. Bo pamiętali, że w 1937 roku przełożył Kołysankę Antonycza. No to wielki poeta ten Antony. Podobnie jak Czechowicz zreformował język poezji ukraińskiej w stopniu niebywałym. On pochodził z Podgorlic, jak wiadomo. Najpierw pisał wiersze po polsku, bo wychował się w polskiej szkole, ale oczywiście był świadomym swego pochodzenia poetą ukraińskim i jak pojechał do Lwowa studiować polonistykę u największych polonistów z Uniwersytetu Jana Kazimierza, to właśnie wtedy zaczął pisać wspaniałe, coraz wspanialsze wiersze. W każdym bądź razie tam dobrze pamiętają to zaangażowanie ojca w tłumaczenie literatury ukraińskiej. Zresztą potem był razem z nieuważnym autorem antologii poezji ukraińskiej.
Do czytania, do czytania, do czytania, do czytania.